Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże piędną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz. Ja wiem, to jest ludo i snem. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże więdną. Jesienne róże szepcą cicho rozstaniu, jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże więdną.
Czy moglibyśmy inaczej rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem? Pewnie tak, ale w związku z nastaniem kalendarzowej jesieni właśnie ten utwór wydał nam się najbardziej odpowiedni. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, ja również się Państwu kłaniam. Przypomnę, że piosenka Jesienne róże powstała w 1932 roku, a słowa do niej napisał Andrzej Włast. Muzykę skomponował Henryk Gold, a zaśpiewał ją dla Państwa oczywiście Mieczysław Fok.
Proszę Państwa, co roku we wrześniu członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska udają się do Wilna i na Wileńszczyznę, by uczcić pamięć swoich bliskich zamordowanych w podwileńskim lesie w czasie II wojny światowej. Dlatego też o Ponarach porozmawiamy w drugiej części audycji, a teraz przeniesiemy się do Prabud. Tam Prabudzkie Stowarzyszenie Kresowiaków zorganizowało już po raz 13 konferencję Świat Kresów.
Zostaliśmy na nią zaproszeni, za co serdecznie dziękujemy. To było bardzo ciekawe, interesujące spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Co ważne, na sali Prabudzkiego Centrum Kultury i Sportu było sporo młodzieży, która miała możliwość posłuchania znakomitych prelegentów i poznania historii ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Oto nasza relacja.
Teraz poproszę Prabuciaka z Krakowa, księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Szanowni Państwo, w czasie kilkunastu naszych konferencji poświęconych Kresom Wschodnim mówiliśmy nieraz o Wilnie, ale w kontekście trudnych wydarzeń, szczególnie zbrodnia w Ponarach, ludobójstwo Polaków i wiele jeszcze innych elementów. Dzisiaj natomiast stulecie ponownego powrotu Wilna do Rzeczypospolitej.
Marek Szulc, burmistrz miasta i gminy Prabuty. W tej chwili trwa wykład księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat Wilna. W rozmaity sposób mówimy o Kresach, czasami są to sentymentalne wspomnienia, czasami niestety świadectwa okrucieństwa i ludobójstwa, ale celem tych spotkań jest to, żebyśmy nie tracili tej pamięci.
Przyjeżdżam tutaj od 13 lat i za każdym razem staram się mówić na te tematy, które dotyczą danej rocznicy. W tym roku jest setna rocznica przyłączenia do Polski ponownie dwóch ważnych fragmentów dawnej Rzeczypospolitej, czyli Górnego Śląska i Wileńszczyzny. O ile w tym roku uroczystości były oficjalne, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, natomiast sprawa Wilna i Lwowa jest zawsze przemilczana, więc starałem się mówić o tym, dlaczego jest ta setna rocznica i jak wyglądały też spory o Wilno na przestrzeni przynajmniej 4 lat, czyli od zakończenia I wojny 1918 do roku 22. Można powiedzieć, że Wileńszczyzna to jest ostatni fragment Rzeczypospolitej okresu międzywojennego, który znalazł się w granicach Polski.
Proszę Państwa, to wielki zaszczyt móc przedstawić Wam kolejnego naszego prelegenta. Jest nim profesor Krzesimir Dębski. Tytuł dzisiejszego wykładu to Nic nie jest w porządku.
Drodzy Państwo, słuchając wykładu księdza Isakowicza-Zalewskiego, sobie notowałem, otóż takim problemem podstawowym ludzkości, a szczególnie ludzi z Kresów, tak jak państwa rodziny przeważnie są, to był problem identyfikacji. Tutaj padło nazwisko Narutowicza, prawda? Jeden brat się uważał za Polaka, drugi za Litwina. Tak samo było z Szeptyckimi. Proszę Państwa, Szeptyccy to byli generał i metropolita, to byli wnukowie Aleksandra Fredry. I Aleksander Fredra, który jest teraz poetą ukraińskim, ma pomnik i się nazywa Fredra. O, chyba taki pomnik jest, podpis jest Fredra. I to byli właściwie taki typowy przykład identyfikacji. Byli Bacewiczowie. Grażyna Bacewicz jest polską kompozytorką, urodzeni w Kownie i w Wilnie, a jej brat Kiejstut Bacewicz został ministrem kultury tej Litwy Kowieńskiej. Ona się uważała za Polkę, a on był wręcz nacjonalistą litewskim. A wzięło się to z tego, że ona jako skrzypaczka w 1921 roku, tuż po wojnie sowieckiej, dostała od razu pracę w Orkiestrze Filharmonii Narodowej w Warszawie, bo skrzypków było zawsze za mało, a pianistów było bardzo dużo. I Kiejstut nie dostał pracy, mógł uczyć prywatnie na fortepianie, był niedocenionym człowiekiem i to jest bardzo ważny aspekt czasami w tym nawet w narodowościowym rysie ludzi, że osobiste porażki, osobiste odrzucenie jakieś, niespełnienie swoich ambicji przerzucają na, jest to wina po prostu narodowego prześladowania. To jest niezwykle ważny element, który zaważył na losach bardzo, bardzo wielu ludzi.
Pochodzę z rodziny właśnie kresowej od wielu pokoleń i od Kołmyi, Lwowa do Wilna i Wołyń w środku i Podole. No i ciągle się spotykam z ludźmi, którzy właśnie z podobnych terenów pochodzą i podobne mają wspomnienia rodzinne. I tego się, mimo że już wielu ludzi odeszło i to pokolenie dziadków nasze, to jednak powstało mnóstwo teraz i książek, wspomnień, jest eksplozja po prostu literatury, czyli okazuje się, że jest to temat ważny dla tych ludzi, którzy mieli takich przodków, czy takie wspomnienia. Niekiedy są to wspomnienia chowane przez wiele lat, bo się ludzie bali po wojnie, w czasach komunistycznych, a teraz to wszystko wychodzi.
Proszę Państwa, mam teraz przyjemność zaprezentować ostatniego naszego wykładowcę. Jest nim pan profesor Stanisław Sławomir Niecieja.
Więc ja nie piszę historii miast ukraińskich czy białoruskich dzisiaj. Więcej, ja pamiętam, że często na sprawach autorskich zapowiadałem mnie jako człowieka, który się kresami zajmuje, że to jest facet, który kresy zna. Ja się buntuję, ja nie jestem jakimś historykiem od kresów. Jestem historykiem Polski i uważam, że przeciętnie wykształcony Polak, który ma przyzwoitą przynajmniej maturę, taką przed giertychowską, bo dzisiaj można maturę zdać z 5 dwójami, powinien wiedzieć, co było w Zbarażu, co było w Kamieńcu Podolskim, co to jest Ostra Brama w Wilnie, co było w Krzemieńcu, ten słynny polski Oxford, to liceum, co to jest Łyczaków, co są Orlęta. To jest kanon polskiej wiedzy. I teraz mówiąc o tym pulsujących granicach Polski w prawo, w lewo, zanikających, to co się zdarzyło w Polsce w 1945 roku, to była jedna z największych hekatomb. My wychodzimy z wojny straszliwie okaleczeni. Jak to Osmańczyk napisał, u granicy u postu krwi. Po prostu wymordowano ten naród w straszliwy sposób. Czy w Katyniu, czy w Miednoje, czy w Oświęcimiu, czy w Palmirach, czy gdzieś w Ponarach, a część została za granicą na emigracji. Trzeba było odtworzyć inteligencję od nowa po 1945 roku. I to, co się stało, że w 1945 roku Polskę jak klocek na mapie Europy przesunięto o 250 kilometrów. Dawna granica to była linii Zbrucza, Dniestru, Chorynia, tam gdzieś Niemna, wylądowała na linii Bugu i Sanu. W wyniku tej operacji Polska traci ponad 200 miast, tysiące wsi, zamków, pałaców, dworów, klasztorów, cmentarzy, pensjonatów w różnych uzdrowiskach.
W Prabutach po raz pierwszy, ale w moich książkach, oprócz tych wątków martyrologicznych, wiktoriański, który jest dość dużo, preferuję jednak świat kultury, świat nauki, historia obyczaju, historia sztuki. Uważam, że tym jest oryginalność tych ziem, która była płodna w talenty. Te miasta i miasteczka wchodzą do historii, które mają szczęście, gdy są genius loci, gdy tam się rodzi jakiś kolorowy ptak, jakiś oryginalny mózg, jakiś ciekawy człowiek, który coś wnosił. I w kresy są tym miejscem, gdzie mogę sobie pozwolić na pokazanie tych kolorowych ptaków.
Jestem pod bardzo dużym wrażeniem dzisiejszych wykładów, bo uważam, że to jest wydarzenie. To jest wydarzenie takie w skali miasta naprawdę bardzo ważne. Dzisiaj były 3 super lekcje historii dla nas i można powiedzieć, że napięcie rosło jak u Hitchcocka. To nie tylko lekcje historii, staramy się kresowość Prabut jakoś podkreślać w różny sposób. W tym roku zaczęliśmy organizować turniej szachowy. Kresowy turniej szachowy. Od 7 lat organizujemy rajdy rowerowe, rajdy pamięci kresowian. Współpracujemy właśnie tutaj z nadleśnictwem Kwizynk. Oni udostępniają nam swoje drogi leśne. Mamy przychylnego burmistrza, ponieważ jego mama pochodzi z Sarn, z miejscowości na Kresach. Dzisiaj była mowa na konferencji o Sarnach. Środowisko prawuckich kresowian jest duże. Myślę, że każdy prabucianin gdzieś tam jakieś korzenie kresowe ma, bo już po tylu latach to się wszystko trochę wymieszało. Wielu ludzi być może nie jest w stowarzyszeniu, ale mają te dusze kresowe.
Jeszcze raz dziękujemy panu Andrzejowi Mosiejczykowi, prezesowi prabuckich kresowiaków, za zaproszenie na konferencję. W kolejnych audycjach zaprezentujemy państwu rozmowy z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, profesorem Krzesimirem Dębskim i profesorem Stanisławem Niecieją, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać się w Prabutach.
A teraz przenieśmy się do Lwowa, w którym czekają już nasi korespondenci Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało, dziennikarze Kuriera Galicyjskiego.
W 102. rocznicę bitwy pod Dyciatynem oddano hołd polskim żołnierzom, którzy walczyli i zginęli, by powstrzymać bolszewików w drodze do Tarnopola. W obronie Dyciatyna poległo ponad 240 żołnierzy polskiej armii, a bitwa przeszła do historii jako polskie Termopile.
Na polskim cmentarzu wojennym na wzgórzu pod Dyciatynem odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Przy grobach bohaterów spotkali się przedstawiciele organizacji polskich, polscy dyplomaci, przedstawiciele miejscowych władz i lokalna społeczność.
Bitwa z 16 września 1920 roku miała kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie.
Obecna na uroczystości konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz, odczytała list od marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.
My musimy sobie uświadomić, że była wojna i w tę wojnę wchodziły różne porażki i zwycięstwa. Te największe zwycięstwa były możliwe dzięki temu, że w różnych miejscach, o których dzisiaj często nic nie wiemy, nie pamiętamy, odbywały się lokalne boje, które pochłaniały bardzo wielką ofiarę naszego wojska, naszych żołnierzy. Ale gdyby nie ich ofiarność, to tak naprawdę te wielkie bitwy, jak Bitwa Warszawska, Bitwa Niemeńska, to całe zwycięstwo w wojnie z bolszewikami i zatrzymanie tego pochodu, który szedł na zachód, nie byłoby możliwe.
Miejscem pamięci w Dyciatynie opiekują się bracia franciszkanie z pobliskich Bolszowiec oraz Krakowa. A teraz udamy się na ziemię lwowską. Działacze polskich organizacji Lwowa, dyplomaci oraz duchowni oddali cześć na cmentarzach, gdzie spoczęli obrońcy ojczyzny, polscy żołnierze września 1939 roku. 83 lata temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona wkroczyła na teren II Rzeczypospolitej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.
W tym roku modlono się, złożono wieńce i zapalono znicze na cmentarzach w Malechowie, na zboiskach, w Hołosku, w Jaśniskach, Lelechówce oraz w Lasach Jaworowskich przy tak zwanych Trzech Kopcach.
Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, zaznaczył, że żołnierze Wojska Polskiego znaleźli się wtedy pomiędzy dwoma wrogami, niemieckimi hitlerowcami i armią radziecką.
Ginęli tutaj w tych lasach janowskich, w okolicach Lwowa również. Także powstawały te mogiły, które były zapomniane w czasach radzieckich. Teraz już w czasie niepodległej Ukrainy staramy się przywrócić pamięć o tych pochówkach.
Walki w okolicach Lwowa trwały od 12 do 22 września 1939 roku. Ich celem była obrona miasta przed wojskami niemieckimi, a od 17 września także sowieckimi. Według różnych danych zginęło około 1500 żołnierzy Wojska Polskiego.
Bardzo dziękujemy za korespondencję. Po przerwie w drugiej części audycji porozmawiamy o podwileńskich ponarach, a przed przerwą kresowe kalendarium historyczne przedstawi redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. W naszym kalendarium w tym tygodniu przeważać będą informacje związane z wojną obronną 1939 roku, ale nie tylko o tym będziemy mówić, więc 20 września 1939 roku w miasteczku Kuty na Pokuciu, położonym przy granicy polsko-rumuńskiej, w powiecie kosowskim, województwo stanisławowskie, dziś to jest na Ukrainie, zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Przypomnę krótko, że przyszły pisarz ukończył w czasie I wojny światowej gimnazjum w Wilnie i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kijowie. W 1917 roku jednak przyszły autor Znachora i kariery Nikodema Dyzmy przerwał studia i wyjechał do Warszawy, gdzie zaciągnął się ochotniczo do wojska. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i w kampanii wrześniowej. Tadeusz Dołęga-Mostowicz zginął w czasie wojny obronnej w 1939 roku w Kutach na Pokuciu na granicy polsko-rumuńskiej. Właśnie zginął wskutek ostrzału z karabinu maszynowego sowieckiego czołgu. Natomiast 22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem, do II wojny światowej stolicy województwa poleskiego, dziś to miejscowość na Białorusi, odbyła się wspólna sowiecko-niemiecka defilada z okazji wspólnego zwycięstwa nad Polską. Po paradzie Niemcy wycofali się na zachodni brzeg Bugu, a Sowieci przejęli kontrolę nad miastem oraz nad resztą zagrabionej wschodniej Polski. Warto przy tym dodać, że także 22 września 1939 roku po ponad dwudniowej bohaterskiej obronie Grodno zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, a wziętych do niewoli polskich obrońców Sowieci wymordowali. Zakończyła się tego dnia także obrona Lwowa. Generał Władysław Langer poddał miasto Sowietom, chcąc ocalić ludność cywilną i zabudowę miasta. Natomiast dużo wcześniej, w XVIII wieku, 25 września 1765 roku w Guzowie, niedaleko Warszawy, urodził się Michał Kleofas Ogiński. Pamiętnikarz, pisarz polityczny, podskarbi wielki litewski, miecznik wielki litewski, senator rosyjski, członek Konfederacji Targowickiej, członek Konfederacji Grodzieńskiej, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, konspirator niepodległościowy i tak dalej, można byłoby wymieniać. Ale my zapamiętaliśmy tę postać jako muzyka. Michał Kleofas Ogiński. Polonez, pożegnanie ojczyzny.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zadźwięczy mi znów tej melodii bez słów mój świat stracony. Zagrajcie mi, może cofnie się świat do tych dni, do tych lat, do chwil minionych. Jeżeli nic przeszłości już nie wróci, to chociaż pieśń niech ta miłość mi się prześni. Zagrajcie mi, niech rozdzwoni się znów, niech odsłoni się znów stracony już nie wróci, to chociaż pieśń niech ta miłość mi się prześni. Zagrajcie mi, niech rozdzwoni się świat, niech odzwoni się znów stracony świat.
Adam Aston tangiem Zagrajcie mi z 1936 roku rozpoczął drugą część kresowego saloniku Radia Gdańsk. Witamy Państwa ponownie.
I tak jak już wspomnieliśmy, w Wilnie odbywają się uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Dziś członkowie stowarzyszenia odwiedzili Zułów, miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, i tam w Alei Pamięci Narodowej złożyli kwiaty i zapalili znicze przy steli i dębie ponarskim. Natomiast jutro, podczas uroczystej mszy świętej w kościele Świętego Ducha w Wilnie, uczczą pamięć księdza Romualda Świrkowskiego, proboszcza parafii, zamordowanego w Ponarach w maju 1942 roku.
W maju tego roku gościliśmy panią profesor Monikę Tomkiewicz, pracownika naukowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Umówiliśmy się wówczas na spotkanie, gdy ukaże się książka autorstwa pani profesor o zbrodni w podwileńskich Ponarach w czasie II wojny światowej. I tak też się stało. Witamy panią powtórnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, po 14 latach ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione wydanie książki Zbrodnia Ponarska 1941-44. Dlaczego zdecydowała się pani wrócić do tak trudnego i wciąż mało znanego tematu?
Proszę Państwa, temat PONAR bardzo mnie cały czas intryguje. Może właśnie głównie dlatego, że tak niewiele osób się nim zajmuje, a jestem naukowcem, który lubi wyzwania i lubi pracować z trudną materią. Świadczy to też chociażby o tym, jak długo współpracowałam z prokuratorami nad śledztwami dotyczącymi zbrodni popełnionych na Wileńszczyźnie i na Pomorzu. I często nasze badania i poszukiwania rozpoczynaliśmy od szczątkowych informacji z lat 60., a później należało wykonać rzetelną kwerendę źródłową i także archiwalną. I tak samo było w przypadku tematu PONAR. Zakończenie tego śledztwa w 2007 roku i napisanie przeze mnie monografii w roku 2008 wcale nie oznaczało, że jest to koniec badań, bo tak naprawdę wykonując kwerendę w rozmaitych archiwach i instytucjach w Polsce i za granicą, do innych tematów, do innych śledztw, zawsze poszukiwałam w bazach danych informacji pod kątem tematów dotyczących eksterminacji na Wileńszczyźnie głównie ludności polskiej w latach II wojny światowej. I tak po jednej z kwerend w Archiwum Federalnym i Centrum Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu zapoznałam się szczegółowo z procesami niektórych sprawców. Potem były kwerendy w archiwach Stasi w Berlinie i wreszcie w okresie pandemii otrzymałam z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie taki plik materiałów procesowych sprawców zbrodni na ziemi wilejskiej, którzy byli sądzeni w Austrii. I przyglądając ten materiał już wiedziałam, że jestem w stanie moją pierwszą książkę uzupełnić o nowe wątki i rozbudować niektóre, które uważam, że wymagały już po tylu latach dopracowania. No i w ten sposób dopisałam prawie 100 nowych stron.
Mówi Pani o ogromnym wyzwaniu, to ogrom pracy, który musiała Pani wykonać, rozliczne kwerendy w archiwach w Polsce i poza jej granicami, tak jak Pani powiedziała. Analiza tych dokumentów, wiele godzin na pewno spędziła Pani przy tych dokumentach. Czy dziś mamy pełniejszą wiedzę o eksterminacji w PONARach niż kilkanaście lat temu?
Myślę, że tak, że nasza wiedza na temat tego, co wydarzyło się w PONARach, jest na pewno teraz nieco większa. Nie tylko udało mi się ustalić nowe nazwiska osób straconych w tym miejscu w czasie masowej eksterminacji Polaków, ale także dopracowałam wątki pomocy ludności polskiej i litewskiej, świadczonej dla żydowskich sąsiadów, włącznie z procesem badawczym postępowań karnych prowadzonych w austriackim porządku prawnym, to jest również osoby narodowości austriackiej, o których wcześniej niewiele wiedzieliśmy. Dodatkowo od 2015 roku przyglądam się pracom badawczym prowadzonym przez historyków litewskich z Uniwersytetu Wileńskiego, głównie z Instytutu Historii Litwy oraz Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie i prowadzone na miejscu masowej eksterminacji prace z wykorzystaniem georadaru mogą doprowadzić jeszcze do ujawnienia wielu artefaktów i poszerzyć naszą wiedzę na temat tego, co wydarzyło się w PONARach oraz mechanizmów zbrodni ponarskiej.
Dzięki Pani pracy lista ofiar narodowości polskiej została uzupełniona o 53 nazwiska. Łącznie znana jest tożsamość 406 Polaków. Ustalenie liczby ofiar zbrodni ponarskiej, jak Pani twierdzi, przysporzyło najwięcej trudności. W związku z tym mam pytanie, o jakiej liczbie ofiar i jakich narodowości możemy dziś mówić?
Proszę Państwa, temat precyzyjnego określenia liczby osób zamordowanych w tym miejscu, ale nie dotyczy to tylko PONAR, także innych miejsc zbrodni, zawsze budzi najwięcej emocji wśród historyków i w opinii publicznej. I wydaje mi się, że dołożyłam wszelkich starań, aby przeprowadzone badania były rzetelne i obiektywne. Każdy akapit jest udokumentowany przepisem źródłowym. Do każdej straconej osoby dysponowałam kilkoma dokumentami, potwierdzającymi, że na pewno zostały stracone w PONARach. I do takich dokumentów chociażbym zaliczyła dokumentację niemieckiej i litewskiej Policji Bezpieczeństwa, dokumentację administracyjną więzienia na Łukiszkach, a także zeznania rodzin i naocznych świadków aresztowania danej osoby. Dodatkowo przeanalizowałam tysiące dokumentów z archiwów polskich, niemieckich, litewskich, rosyjskich, łotewskich, izraelskich i austriackich. I ten rozdział dotyczący osób zamordowanych w PONARach zostawiłam sobie na koniec moich badań, jako ostatni go opracowywałam. I tak według moich badań w PONARach w latach 1941-1944, czyli w czasie okupacji niemieckiej, zostało rozstrzelanych około 80 tysięcy osób. I tak liczbę 72 tysięcy pomordowanych Żydów, tutaj posłużyłam się badaniami historyków z całego świata, uznałam te badania za bardzo wiarygodne, a pozostałe 8 tysięcy są to ofiary narodowości polskiej, litewskiej, jeńcy, radzieccy i Romowie. I tak bardzo trudno jest precyzyjnie ustalić, ile zginęło osób spośród każdej z tych narodowości. Romów oceniłam jako 40 osób, ale może być ich trochę więcej, do 100 osób. Polaków jako osób narodowości polskiej, czyli obywateli polskiej narodowości polskiej od 1500 do 2000, jeńców radzieckich około 5000, No i tak są, trzeba to powiedzieć, tylko dane szacunkowe. Na pewno nie jesteśmy w stanie na podstawie zachowanej dokumentacji stworzyć bardzo dokładnej, precyzyjnej listy osób zamordowanych w Ponarach. Biorąc też pod uwagę, że w dokumentacji archiwalnej, głównie niemieckiej, takie określenie jak specjalnie naznaczone czy zlikwidowane wcale nie musi oznaczać, że została wykonana rzeczywiście kara śmierci.
Ale wszystkie te osoby były obywatelami II Rzeczypospolitej.
Tak. Trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że osoby narodowości polskiej, narodowości żydowskiej, byli to obywatele polscy II Rzeczypospolitej.
Nie możemy nie poruszyć kwestii zbrodni jej sprawców, Niemców i Litwinów. Czy dzięki pani pracy, tej kwerendzie w archiwach niemieckich, wiemy więcej o przebiegu egzekucji w Ponarach i odpowiedzialności karnej jej sprawców?
Na pewno wiemy trochę więcej, bo w zasadzie trzeba powiedzieć, że jeszcze w trakcie trwania działań wojennych już świat zaczął przygotowywać się do przyszłego osądzenia i ukarania sprawców tych zbrodni. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że przyjdzie im kiedyś za te zbrodnie odpowiedzieć. I stąd właśnie pojawił się rozkaz Heinricha Himmlera z lutego 1943 roku o niszczeniu dowodów zbrodni popełnionych przez jednostki policyjne i SS na terenach, na których w przyszłości mogła wkroczyć Armia Czerwona. I w pierwszej kolejności społeczność międzynarodowa musiała wypracować pewne wspólne procedury i ścigania i karania głównych przestępców. I zasadniczo dopiero po powołaniu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze rozkręcono machinę sądzenia i karania sprawców tych zbrodni. W Norymberdze, to trzeba sobie powiedzieć, zajmowano się zbrodnią ponarską, o tym niewiele osób wie, ale zakwalifikowano tę zbrodnię wprawdzie jako zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości, jednak wydanym w październiku, listopadzie 1946 roku wyroku, na podstawie tego roku nie możemy powiedzieć, że została ona odpowiednio osądzona i że może przynieść rodzinom ofiar satysfakcję, mogła przynieść w tym czasie. Prawo międzynarodowe nakazywało, aby sądzeniem i karaniem sprawców tych zbrodni zajmowały się także poszczególne kraje, na terenie których schroniły się osoby, które były sprawcami, a które po 1945 roku bądź po 1944 roku udało im się wyjechać z terenu Wileńszczyzny. I tak, przede wszystkim ja bym wyróżniła tutaj prawodawstwo radzieckie, które na początku roku 1944 stworzyło tak zwane specjalne przepisy o sądach i trybunałach powołanych do osądzenia zbrodniarzy niemieckich. One stanowiły później specjalne komisje państwowe, które zajmowały się zarówno ustaleniem, badaniem tych terenów, gdzie była dokonywana eksterminacja. I procesy te, trzeba sobie uświadomić, były bardzo szybkie. One trwały zaledwie 24 godziny. Były to procesy zamknięte, bez udziału obrońcy i w zasadzie wyrok zapadał w ciągu tych 24 godzin. I zapadające wyroki też były ostateczne, nie było możliwości odwołania, nie było żadnej instancji odwoławczej od tych wyroków. I w zasadzie sprawcy poszukiwani przez Rosjan nie ukrywali się. To też jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ można sobie zadać pytania, dlaczego się nie ukrywali, dlaczego tak łatwo było ich odnaleźć i tak łatwo było ich postawić przed wymiarem sprawiedliwości radzieckim. Dlatego się nie ukrywali, ponieważ wiedzieli, że jeżeli oni nie zostaną odnalezieni, to zostaną zabrani na przykład do obozu bądź do więzienia ich najbliżsi, ich rodziny. Dlatego bardzo często nie uciekali i się nie ukrywali. Jeżeli chodzi o procesy prowadzone przez polski wymiar sprawiedliwości, to przede wszystkim on opierał się na tak zwanych sierpniówkach z 1944 roku, czyli tak zwanym procesach o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną. Z procesów niemieckich przede wszystkim tutaj wymieniłabym proces z lat 60. przeciwko głównemu sprawcy zbrodni w Ponarach, dowódcy specjalnego oddziału Sonderkommando Martinowi Weissowi, który został wprawdzie skazany na 4 lata więzienia, jednak po 2 latach już to więzienie opuścił. A też trzeba sobie uświadomić, że wielu sprawców nigdy ta odpowiedzialność karna nie dosięgnęła. Oni bardzo często uciekali. Takimi miejscami schronienia były przede wszystkim Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa czy Australia.
Ale w Polsce też się odbyły procesy, jeżeli dobrze pamiętam, sprawców litewskich.
W Polsce odbyły się procesy osób, które miały narodowość polską. Czyli to jest ta słynna sprawa 5 sprawców, Budkuna, Borkowskiego, Miakisza, czyli Kalauskasa i Galmalaskasa, którzy mieli obywatelstwo polskie. W czasie okupacji zmienili to obywatelstwo na litewskie i też zmienili swoje nazwiska na brzmiące w języku litewskim, ale ponieważ nigdy nie zrzekli się obywatelstwa polskiego i po wojnie uciekli do Polski, dlatego byli sądzeni w Polsce przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
I jakie wyroki zapadły?
wysokie, 25 lat pozbawienia wolności i te osoby, te wyroki, mówiąc kolokwialnie, odsiedziały. Jedna z tych osób, Budkum, była w czasie prowadzenia śledztwa przez oddziałową Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, przesłuchiwana przez panią prokurator Elżbietę Rojowską, ale ten Budkun właśnie zeznawał jedynie na zasadzie świadka, gdyż nie mógł być drugi raz pociągnięty do odpowiedzialności za ten sam czyn.
W książce uwzględnia pani także najnowszą polską i zagraniczną literaturę przedmiotu, w tym literaturę litewską. To troszkę się wiąże z tym pytaniem, które przed chwilą pani zadałem. Otóż jak Litwini i państwo litewskie dziś odnoszą się do swojej niechlubnej karty historii, do ludobójstwa w Ponarach?
No troszeczkę odpowiem tak asekuracyjnie, ponieważ kilka dni temu otrzymałam od litewskiego historyka z Instytutu Historii Litwy książkę wydaną w języku angielskim. Ta książka się ukazała pod koniec 2021 roku i traktuje właśnie o Ponarach jako miejscu zbrodni. Tytuł tej książki jest dość intrygujący. Ślady zbrodni nie zanikają. Masowe mordy w lesie Panieraj 1941-1944. I głównie zaprezentowany został tam też poza litewskim, polski punkt widzenia, co mnie bardzo cieszy. Jest powołanie się na badanie pani Heleny Pasierskiej i na moje. Ale książka ta wymaga dogłębnej analizy i właśnie to na tym etapie czynię. I przygotowuję do druku wersję anglojęzyczną książki Zbrodnia Ponarska 41-44 i na pewno będę musiała się powołać na te badania moich litewskich kolegów, poddać je właściwie krytycznej analizie i po prostu omówić. Osobiście też widzę pewien przełom w tych stosunkach naukowych polsko-litewskich i tu też powiem o swoich doświadczeniach, ponieważ Litewskie Centrum Genocydu zdecydowało się na łamach swojego czasopisma naukowego opublikować wyniki moich badań na temat funkcjonowania obozu pracy w Prawieniszkach koło Kowna. Otrzymałam dwie bardzo pozytywne opinie w języku litewskim, które doceniły mój wkład pracy. No i wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu taka sytuacja byłaby niemożliwa. Raczej ta współpraca była bardzo asekuracyjna, a teraz rozmawiając z historykami litewskimi, chociażby z panem Bubnysem, widzę już taką pewną otwartość na współpracę i na mówienie o trudnych tematach w sposób oczywisty i otwarty.
Czyli rozumiem, że to była odpowiedź, jak pani powiedziała, asekuracyjna.
Tak, to była odpowiedź asekuracyjna.
Ponary, o ile istnieją w świadomości naszej, polskiej, postrzegane są głównie jako miejsce eksterminacji Żydów. Mówię też o tej świadomości poza Polską. Wiedza o mordowanych tam Polakach, żołnierzach Armii Krajowej, duchowieństwu, inteligencji wileńskiej i młodzieży patriotycznej generalnie jest niewielka. Ważną rolę edukacyjną w tym zakresie spełnia Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, z którą pani ma kontakt.
Tak, uważam, że działalność stowarzyszeń na polu upamiętniania ofiar zbrodni i utrwalania w świadomości społecznej informacji o tych zbrodniach jest bardzo ważna. I tutaj obok Stowarzyszenia Rodzina Ponarska wymieniłabym także Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które te dwie instytucje od blisko 30 lat dbają o nagłośnienie tematu Ponar. Są organizowane różne konferencje, odczyty, spotkania ze świadkami historii. Przygotowywane są tablice pamiątkowe, które pojawiają się w kościołach w całej Polsce. I właśnie za kilka dni odbędzie się kolejna uroczystość ponarskiej, w której wezmą udział przedstawiciele zarówno Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, jak i Towarzystwa Miłośników Wilna. Jednak wydaje mi się, że trochę ta działalność stowarzyszeniowa jest skierowana do określonego odbiorcy, do osób w średnim wieku bądź do osób starszych. I trochę trudno jest zainteresować tym tematem młodzież. Ja rozumiem, że sprawa jest bardzo trudna, ponieważ trochę nie ma na tym terenie punktu zaczepienia. Może gdyby w Polsce istniała jakaś szkoła, której patronem by była jedna z ofiar zbrodni ponarskiej, byłoby trochę łatwiej. I jaki można mieć pomysł? Można zrobić to bardzo podobnie jak chociażby Dzień Żołnierzy Wyklętych w postaci biegów, w postaci gier terenowych. Młodzież takie coś bardzo lubi. I może 12 maja byłby takim dobrym dniem, żeby zorganizować podobne uroczystości ponarskie, w które także by się mogła włączyć w jakiś sposób młodzież.
Przypomnijmy, co się wydarzyło 12 maja.
12 maja to jest taka historyczna data. 1942 roku została zamordowana jedna z największych grup młodzieżowych w Ponarach, Związek Wolnych Polaków. Wtedy zginęło około 90 osób spośród Związku Wolnych Polaków. Dzieci gimnazjalne z gimnazjum Józefa Bunta Augusta i Adama Mickiewicza w wieku od 17 lat wzwyż.
W podwileńskich Ponarach, o których pani profesor opowiada, tak zwanej bazie, miejscu zbrodni, prowadzone są prace badawcze i docelowo miejsce to miejsce pamięci ma być kompleksowo uporządkowane i przystosowane do zwiedzania. Kiedy to nastąpi?
Rzeczywiście od 2015 roku, o tym już wcześniej mówiłam, w Ponarach prowadzone są takie prace nieinwazyjne, odkrywkowe z wykorzystaniem georadaru. I zajmują się tymi pracami głównie historycy z Instytutu Historii Litwy, Wileńskiego Uniwersytetu oraz Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie. Ja osobiście bardzo doceniam prowadzone prace, w jaki sposób jest to prowadzone, ponieważ oni rozpoczęli od zdobycia zdjęć lotniczych z archiwów amerykańskich i na te zdjęcia przedwojenne zrobili tak zwaną nakładkę późniejszych zdjęć i zdjęć współczesnych, które pokazały tak zwaną anomalię gruntu. I na tej podstawie archeolodzy mogli wytypować te miejsca, gdzie mogą znajdować się jeszcze jakieś artefakty bądź ewentualnie ciała. To, co też mnie cieszy, to w Ponarach powstała tak zwana wystawa tymczasowa. Taka wystawa, na której w miejscach, gdzie były tak zwane doły ponarskie, chociażby przy kwaterze polskiej czy kwaterze żydowskiej, pojawiły się tablice w języku litewskim, polskim, angielskim i hebrajskim, informujące o najnowszym stanie badań. I jest tutaj także głos polski bardzo widoczny na tych tablicach.
Pani profesor, ta historia Ponar, zbrodni ponarskiej przez wiele lat ukrywana, zakłamywana. Czy myśli pani, że teraz będzie dzięki również pani pracy odkłamywana, prawdziwa, niezakłamana?
Ja mam takie wrażenie, że tylko współpraca międzynarodowa może ten temat odkłamać i w jakiś sposób nagłośnić. Ja nad tym tematem, wydaje mi się, że pracuję w takim aspekcie międzynarodowym. Między innymi współpracuję z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i przygotowałam szereg haseł do powstających encyklopedii na temat właśnie tego, co działo się na Wileńszczyźnie, między innymi w Ponarach. I mam wrażenie, że tylko dzięki współpracy międzynarodowej i dobrej też współpracy między i historykami, i środowiskami, kombatacyjnymi, stowarzyszeniami na terenie Polski możemy dojść do takiego sukcesu, żeby zbrodnia ponarska była tak samo dobrze rozpoznawalna, jak chociażby zbrodnia wołyńska.
Panie profesor, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i życzymy dużo sił do odkrywania i mówienia prawdy o zbrodni ponarskiej.
Bardzo dziękuję.
Pani profesor Monika Tomkiewicz przyniosła dla Państwa 3 egzemplarze swojej książki Zbrodnia ponarska 1941-44, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Jak zawsze, chętnych prosimy o kontakt po zakończeniu audycji. Numer telefonu 601-979-828.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, 17 września w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Polski Teatr Studio z Wilna zaprezentował spektakl Zapiski oficera Armii Czerwonej według powieści Sergiusza Piaseckiego. Wydarzeniu patronowało Radio Gdańsk. Posłuchajmy, co po spektaklu powiedział nam odtwórca głównej roli Edward Kiezik.
Spektakl Zapiski oficera Armii Czerwonej odegrany w Muzeum II Wojny Światowej to jest chyba jeden z największych zaszczytów, jaki teatr sięgnął z tym spektaklem, albowiem 17 września zagrać w miejscu, gdzie na miejscu ta się wojna rozpoczynała, a w dodatku przed pełną publicznością, to naprawdę ogromny zaszczyt dla teatru, dla mnie osobiście. Jakbym ja to przeżywał? Mamy taką tradycję, że 16-17 września zawsze ten spektakl jest gdzieś grany. I można powiedzieć, że po 9 latach jego grania, odegrany mówię, został w najważniejszym chyba miejscu, oprócz samego Wilna, w którym się ta agresja sowiecka rozpoczęła się, ale tutaj obok Westerplatte, więc to jest naprawdę wielka radość, że mogliśmy się zaprezentować tutaj na scenie w Gdańsku. Wiedząc, że w Gdańsku mieszka dużo naszych Wilniuków, mieszkańców, ich potomków. Dziękujemy dla nich, że wspólnie razem obchodzili, no nie nazwiesz to świętym, ale obchodzili dzisiaj rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Byliśmy znowu w jednym miejscu. To bardzo jest wielka radość i szczęście być razem.
Pełna sala, gratulacje oczywiście. I na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze ważna informacja po wakacyjnej przerwie Fundacja Pomorskich Kresowian zaprasza na 9. już Kresową Środę Literacką. Tym razem będzie to spotkanie autorskie z Janem Skłodowskim, autorem fantastycznie ilustrowanej książki Zaleszczyki, Riviera przedwojennej Polski, wydawnictwa księży Młyn. Kresowa Środa Literacka odbędzie się w najbliższą środę oczywiście, 28 września o godzinie 17 w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury przy Kościele Świętego Józefa przy ulicy Elżbietańskiej 9/10 w Gdańsku.
A my dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy razem z realizatorką Aleksandrą Woźniak do Kresowego Saloniku w sobotę 1 października. Początek audycji kilka minut po 16. Mamy już jesień, więc o czym mógłby Państwu zaśpiewać Janusz Popławski, jak nie o chryzantemach?
Oczywiście, panie Michale, o złocistych chryzantemach, a nagrania dokonano w 1939 roku na kilka dni przed wybuchem wojny.
Do usłyszenia za tydzień.
Хризантемы злочисте в кришталовом вазоне стою на фортепиане, коян смутек и жаль попшез лзы сребном клисте до них вытянгам глоне шепчонс чуш едно здание. Czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się syny. Któż me serce uleczy i z oczu zetrze łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.